Hejka, tutaj
Marta,
Kasia
i Kuba.
Jesteśmy uczestnikami projektu iPower i oto nasz podcast o depresji.
A naszymi gośćmi są dzisiaj
Ewa Nowak, witam,
i Anka Hudecka. Ja również doświadczyłam dwukrotnie depresji i to, co powiedziałam wcześniej właśnie o tym, że bardzo długo racjonalizujemy sobie pewne swoje stany, pewne dolegliwości, to po prostu omal nie przegapiłam momentu, w którym jeszcze mogłam leczyć się, tak sobie myślę, ambulatoryjnie. O, nie musiałam trafić do szpitala na przykład. Zaczęło się od tego, że po prostu właśnie ciągłe zmęczenie, brak sił, brak ochoty do robienia czegoś więcej, tak? Czyli tych, nie wiem, gdzieś tam moje zainteresowanie. Ja zwyczajnie nie miałam sił. Brak koncentracji, niechęć do wychodzenia z domu, niechęć do spotkań towarzyskich. Mnie było po prostu najlepiej w fotelu, leżąc gdzieś tam sobie, oglądając coś. Potem pojawiły się inne rzeczy, które zaczęły mnie niepokoić. To było plątanie się nóg, to było zataczanie się, to było na przykład wpadanie na ściany, kiedy szłam korytarzem. I pierwszym, co mnie tak naprawdę już zaniepokoiło, bo te rzeczy przyjmowałam jako, nie wiem, coś, co się zdarza. Więc samo to, że właśnie my tego nie widzimy, nie czujemy, że to się dzieje, to najbardziej zaniepokoił mnie fakt, że w jakiś magiczny sposób uciekła mi droga sprzed oczu, kiedy prowadziłam samochód, a ponieważ jeździłam z dzieciakami do szkoły, więc wtedy wystraszyłam się już nie na żarty. Trafiłam najpierw na tomograf głowy, potem na rezonans głowy. Ani jedno, ani drugie badanie nic nie wykazało i poszłam na wizytę do neurologa. I pani neurolog odkryła stany nerwicowo-depresyjne, depresję i właśnie wtedy z pomocą przyszła mi farmakologia. I mimo, że powiedziałam wcześniej o tym, że ten efekt nie jest taki spektakularny najczęściej, to u mnie był. Na czwarty dzień poczułam, że mam siłę żyć. Nie wiem, jak to się stało, ale tak było. Pół roku leczenia wystarczyło, żeby wrócić do równowagi, żeby zacząć żyć na nowo. I dlatego też powiedziałam o tym, żeby być bardziej uważnym na to, co się dzieje potem. Dlatego, że za drugim razem, kiedy tylko zaczynałam, właśnie przyklejałam się do fotela, to już był sygnał, że coś się dzieje po raz drugi i nie czekałam już, aż pojawią się kolejne symptomy, tylko szybciutko poszłam do lekarza po te same leki, które były już sprawdzone i okazało się, że po raz drugi były skuteczne. Także myślę sobie, że ta uważność właśnie i zwyczajnie przełamanie strachu, wstydu, chociaż ja tego, szczerze mówiąc, jakoś nie odczuwałam, tak? Ale zdaję sobie sprawę z tego, że dla niektórych może się to wiązać ze strachem i wstydem. Myślę, że przełamanie tego jest bardzo ważne.
Dziękuję pani Ani.
Dziękuję.
Dziękuję pani Ani za to podzielenie się tym ważnym kawałkiem swojego życia i swoim doświadczeniem, co moim zdaniem jest bardzo cenne. I też dziękuję za odwagę. Trzeba pogratulować.
Być może to, co powiedziałam przed chwilą, będzie ważne dla, nie wiem, choćby dwóch, trzech osób, a może dla większej ilości, która skorzysta z tego, co usłyszała i po prostu będzie mogła samym sobie pomóc, albo najbliższym. A mnie też tu jest z wami na tyle bezpiecznie, mam nadzieję, że radiosłuchacze pewnie nie mogą zobaczyć tej naszej atmosfery, ale może ją chociaż usłyszą.
Czy depresja wpływa na efektywność pracy? Chodzi o to, czy może być, że pracujemy normalnie i nas nie widać? Nie pokazujemy temu ludziom, że chorujemy na depresję, czy po prostu odwrotnie.
Tak, czy można po prostu tak podzielić nasz świat na dwie części, tak jest z depresją i tak, gdzie mamy regularne życie.
I ten dla ludzi. Mhm. I ten świat dla ludzi. Tak? Zakładamy maskę. Mhm. Tak, jesteśmy w stanie to zrobić. Zależy też, jaką postać ma nasza choroba, tak? W tych ważnych stanach niestety już nie. Ale na początku tak. Jesteśmy w stanie to zrobić. To jest to, o czym mówiłyśmy, że depresja ma twarz uśmiechniętą niejednokrotnie. Jednak pamiętajcie, że nieleczona postępuje i w pewnym momencie prowadzi do stanu, o którym opowiedziała nam pięknie Ania, bo to jest świetna opowieść o tym, jak nas dopada ta choroba. To, o czym wspomniała, udało się w leczeniu ambulatoryjnym, ale są osoby, które muszą iść do szpitala. A powiedzcie mi, znacie kogoś, kto choruje na depresję, chorował na depresję?
Tak.
Opowiedz, Kuba.
Jakby czasami są osobom są ciężkie chwile. Czasami ta osoba ma jakby takie swoje załamania, ale trwam przy niej cały czas. Na dzień dzisiejszy jesteśmy razem przyjaciółmi najlepszymi. Cały czas jakby pomagam, wspieram. Czasami się pokłócimy, ale zawsze do siebie wracamy z otwartymi ramionami.
Bo właśnie najważniejsze jest to, żeby przy tej osobie trwać, tak? Bo niewiele możemy pomóc zbytnio, jeśli chodzi już o taką typową depresję, chorobę. Niewiele może pomóc, jeśli po prostu jesteśmy blisko, jeśli po prostu jesteśmy osobą bez doświadczenia. nie ma żadnego psychologii czy psychiatry. Nie możemy wiele zrobić, więc po prostu trzeba przy tej osobie trwać i wspierać. Po prostu pokazać tej osobie wsparcie.
Ale też nawet nie mając żadnego przygotowania wcześniejszego, warto po prostu zapytać, jak się czujesz, jak mogę ci pomóc. Mhm. Nie rozumiem tego, co ty czujesz, ale opowiedz mi o tym, tak? Powiedzieć po prostu, nie silić się na to, że I słuchaj, ja coś wiem, to ja ci teraz powiem i tak zrobimy i tak będzie lepiej. Nie, czasami albo wystarczy zapytać, słuchaj, może ty masz jakiś pomysł na to, jak sobie pomóc, nie? Być może to jeszcze właśnie nie jest ten moment, tak? Też o tym mówiliśmy, ale warto po prostu zapytać zwyczajnie, jak mogę ci pomóc.
Myślę, że też można powiedzieć, nie wiem, czy się nie mylę, ale sądzę, że osoba, która choruje, też cierpi i ta, która pomaga, cierpi w tym razem z nią. Co samo już nawet moim zdaniem, kiedy widzimy, że nas odtrąca, to jest bolesne i boli to, że nie możemy pomóc, a ona nas nie chce. Więc że wiemy, że jakby nie ma na myśli, ale to powiedziała. Są takie sytuacje i osobiście polecam po prostu, żeby wyrozumiałości i czasami tych słów nie traktować na poważnie, bo wiem, że ranią czasami, ale jeśli osoba się leczy, no trzeba poczekać na efekty, wtedy nam się będzie żyło lepiej.
Wydaje mi się, że czasem mogą takie momenty, kiedy będziemy chcieli właśnie odejść od tej osoby, bo stwierdzimy, że to już za dużo dla nas jest, że czujemy się zgubieni w tej sytuacji, nie wiemy jak pomóc i tylko po prostu jesteśmy odrzucani, ale może czasami po prostu warto chcę sobie być cały czas, mimo tego, że jest ciężko.
No zawsze na początku jest ciężko, ale trzeba po prostu walczyć o tą osobę.
Czasami po prostu niektórym brakuje sił i oni nie wiedzą, jak je znaleźć.
Ale na to też, myślę, trzeba dać sobie przyzwolenie. Na brak sił, tak? Na to, że nie wiem, jak pomóc temu komuś. Na to, że już nie mam właśnie ani ochoty. Po prostu jestem wściekła. Nie chce mi się już, nie mam siły, tak? Za chwilę ja będę miała depresję, tak? Ja sama wpędzę się w chorobę, pomagając komuś. Tak też bywa. I wtedy myślę, że to jest taki moment, gdzie warto chociażby zasięgnąć jakiejś rady specjalisty, tak? Czy też gdzieś jakiejś grupy wsparcia dla siebie nawet poszukać, tak?
Zadbać o siebie.
Zadbać o siebie. Nie pomożemy
innym, jeśli sami nie jesteśmy silnie stojącymi osobami na nogach, tak? Taka bezsilność w tym pomaganiu demotywuje nas. Sprawia, że nam się nie chce tego robić. Myślę, że taka myśl, to nie ona chce mnie ranić, nie on chce mnie ranić, to ta choroba powoduje, że te słowa są wypowiedziane. Może trochę pomóc w poradzeniu sobie z tymi atakami osoby chorej.
Podcast powstał w ramach mini-projektu Droga do siebie, pomoc, realizowanego przez uczestników projektu pod tytułem Indywidualny program rozwoju jako narzędzie podnoszenia kompetencji ważnych na rynku pracy, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.